Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej jest ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Telewizja Polska promuje ideologię LGBT?
Nie mam telewizora, trudno mi powiedzieć, bo nie jestem stałym widzem telewizji.
To nie ma znaczenia. Proszę pana, homopropaganda w TVP za $1 000 000. To nie była dobra zmiana. Wstyd. Tak grzmiał Janusz Kowalski, gdy zobaczył tęczowe opaski grajków na koncert, na zabawie sylwestrowej w Zakopanem.
Zabawa sylwestrowa i to chyba jedyny komentarz, który powinien puentować wypowiedzi polityków. No,
ale wie pan, że to się stało tematem bardzo poważnej wymiany zdań. To znaczy, to jest w ogóle niepoważne, no ale biorą w niej udział poważni, wydawałoby się, politycy. Zbigniew Ziobro grzmi: nigdy nie będzie naszej zgody na artystyczne promocje, to cudzysłów, LGBT w telewizji polskiej. Wstyd, to nie sylwester marzeń, lecz sylwester wynaturzeń. Tak się z kolei wynurzył wiceminister Warchoł z Solidarnej Polski. Mogę panu jeszcze cytować parę innych tego typu wypowiedzi. Skończyło się na tym, że Beata Kempa zadaje panu pytanie: czy pan chce zmienić flagę Polski na tęczową flagę?
Rozumiem, że to jest pytanie do mnie.
Tak. Nie tylko do pana, dla naszych, do małych, sympatycznych banksterków. Uznałem, że pan jest niedużym, sympatycznym banksterkiem. A ich właśnie, do nich napisała Beata Kempa, że nie powinniście obrzucać kolegów z Solidarnej Polski wyzwiskami. Jeżeli chcecie zamienić flagę biało-czerwoną na tęczową, to proszę bardzo, żyjemy w wolnym kraju, ale ona tego nie chce.
Rozumiem, że politycy w świątecznym okresie mają trochę więcej czasu i koncentrują się na uprawianiu polityki przez Twitter, a to nie jest dobra metoda na uprawianie polityki.
Dlaczego Solidarna Polska to robi?
Trudno mi powiedzieć. Najlepiej byłoby zapytać kolegów z Solidarnej Polski. To są dzielni panowie i panie.
Chłopcy, którzy... chciał pan powiedzieć. Chłopcy i dziewczęta.
Dzielni, bardzo dzielni, tylko czasami niestety nie potrafią, mam wrażenie, wyważyć tego, co jest istotne.
A na czym polega tutaj odwaga? Pan mówi, oni są bardzo dzielni. No, dzielni są w czym?
Dzielni w tym, mówię w tym sensie, że biorą odpowiedzialność za bardzo, bardzo ważną część.
No, na przykład za walkę z tęczowymi opaskami.
Nie, to nie jest...
Ja znam pańskie poglądy. Pan jest na prawo od pana, jest już tylko ściana. Ale czy naprawdę najważniejszym problemem w kraju, w którym za granicą jest wojna, a tutaj drożyzna, jest to, że kilku grajków na sylwestrowej imprezie było w tęczowych opaskach? No mogą się
jest
te opaski
tak
komuś
mało
podobać,
istotne,
czy nie, no, ale
jest tak mało
boską.
Istotne, że jeżeli ktoś się chowa za takim, no bo to jest niestety rodzaj albo maski politycznej, albo niepotrzebnego teatru politycznego.
A panu się podobał ten występ?
Nie oglądałem. Nie oglądam i generalnie uważam, że to nie jest rolą telewizji publicznej, żeby uczestniczyć w tak komercyjnym przedsięwzięciu, jakim jest tego rodzaju...
Czyli się pan w ogóle Sylwester Marzeń nie podoba? Nie tam te opaski, tylko w ogóle en masse?
Absolutnie nie. To znaczy ludzie... Telewizja publiczna kojarzy mi się z wysoką kulturą i raczej jesteśmy przyzwyczajeni później pierwszego dnia świąt do koncertu w Wiedniu.
Koncertu noworocznego, tak. No dobrze, to zostawmy w takim razie występy grajków w opaskach, które tak rozogniły Zbigniewa Ziobrę.
Ale to, co chciałem powiedzieć, bo najistotniejsze są proporcje. Więc Solidarna Polska... w ramach koalicji ma odpowiedzialność za sprawiedliwość, czyli za ten sektor związany z wymiarem sprawiedliwości. I to jest gigantyczna odpowiedzialność. I rozumiem, że tu powinny się koncentrować politycy Solidarnej Polski. Natomiast jeżeli całą uwagę skupiają poprzez zaangażowanie. Być może oni uznali, że skoro to będzie mały wpis na Twitterze, to on nie wywoła takiego echa. Wywołał pewnie dlatego, że po prostu były święta. Chyba nie mieli świadomości, że to jest po prostu brak zachowania proporcji.
Przecież pan doskonale wie, że chodzi o to, żeby się odróżnić od PiSu. Jacek Żalek, wiceminister funduszy regionalnych oraz wiceprezes Partii Republikańskiej jest z nami. Skoro pan jest wiceministrem funduszy regionalnych, to nie mogę pana nie spytać o fundusze europejskie, które bardzo chcemy, żeby do nas trafiły, a które jakoś trafić nie mogą, czyli pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy. Czy w tej sprawie jest konflikt między PiS-em, no i wami, którzy stoicie jednej, po jednej stronie z PiS-em, a Solidarną Polską?
Jest różnica zdań.
Ale ta różnica zdań wydaje się być na tyle znacząca, że Solidarna Polska mówi, nie, nie poprzemy żadnych pomysłów PiS-u na zmiany ustawowe, które nam te pieniądze odblokują.
Chyba tak Solidarna Polska nie mówi.
Mówiła na pewno, no nie wiem, być może w nocy być może, się przespali, coś im się zmieniło.
Nie, nie. Używają kategorycznego bardzo języka, wskazując na pewne racje i jeżeli byśmy przyjęli argumenty słusznościowe, to warto z nimi rozmawiać, ale są jeszcze...
Pan jest pewnikiem, panie ministrze. Panu się podoba ten projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który miał odblokować te fundusze oprócz ustawy wiatrakowej, etc. Przypomnę, że ten projekt ustawy między innymi przenosił odpowiedzialność sędziów z Sądu Najwyższego, odpowiedzialność karną sędziów. Jak sędzia popełnił przestępstwo, to dotychczas zajmował się tym Sąd Najwyższy, a teraz miałby się tym zajmować Naczelny Sąd Administracyjny. Panu się podoba ten przepis, czy nie? Bo część polityków krytykuje go za niekonstytucyjność.
Na szczęście to nie jest kwestia estetyczna, żeby się coś podobało bądź nie podobało.
Pan uważa, że ten przepis jest zgodny z konstytucją?
Nie analizowałem tego, tak?
Nie, no, panie pośle, jest
naprawdę
pan prawnikiem.
Zgoda, ale nie jestem konstytucjonalistą. Mm-hmm. Niech się wypowiedzą eksperci, bo jest druga część i to jest rozumowania w obozie Zjednoczonej Prawicy dotycząca interesu, kategoria interesu po prostu. I trzeba znaleźć kompromis między tymi dwoma stanowiskami.
Dobrze, to my jeszcze o tym porozmawiamy, natomiast pozwoli pan, że spytam o to, co usłyszeliśmy wczoraj. Mianowicie Niemcy powiedzieli, że nie będą prowadzili z Polską żadnych rozmów w sprawie reparacji. Ten temat uważają za zamknięty. Co w tej sytuacji powinien zrobić rząd polski, który no, cały czas uważa, że nam się te pieniądze należą?
Bo się należą. Jeżeli komuś coś zabierzesz, ukradniesz, zabijesz, zgwałcisz, splądrujesz, spalisz, to niestety ponosisz nie tylko w prawie cywilnym, ale również międzynarodowym konsekwencje. Niemcy mówią, nie, to nie my, to byli naziści, my za nic nie odpowiadamy. I tak mówili z każdym, kto zgłaszał tego typu roszczenia. Na początku mówili, nie, my za nic nie odpowiadamy. Natomiast to, że tak Niemcy odpowiedzą, to jest ich racja. Oni pilnują swojego interesu i my musimy nauczyć się tego, że w ogóle w relacjach międzynarodowych, nie tylko tych relacjach koalicyjnych, o których mówiliśmy, co konkretnie możemy robić?
Tak, co będziemy teraz robić?
Niemcy wtedy zaczną spłacać.
Zostawmy Niemców. Ale co my będziemy robić?
Ja powiem, kiedy zaczną spłacać, kiedy uznają, że trzeba spłacać, i to należy wtedy robić.
Nie, jeszcze raz. Na razie Niemcy nie chcą tego uznać.
Nie chcą uznać
dlatego. Jak rząd chciałby zmusić Niemców do płacenia reparacji, o tym za chwileczkę. W RMF24 w interi.pl słuchaczom radia serdecznie dziękuję za uwagę. Wie pan, to, że Niemcy nie chcą płacić, to było zresztą do przewidzenia, prawda? No to pytanie teraz jest, piłka jest po polskiej stronie. Co chce zrobić, co zrobi rząd Zjednoczonej Prawicy, jak lubicie podkreślać, by te pieniądze od Niemców wydębić? Nawet jeśli nie teraz, to za jakiś czas.
Przedstawić, że te roszczenia są słuszne i szczególnie w kontekście...
Ale co znaczy przedstawić? Jak będziemy je przedstawiać?
Opinii międzynarodowej. Mhm. Opinia międzynarodowa musi być przekonana o tym, że nie są to nieuzasadnione roszczenia, tylko mają absolutnie podstawy nie tylko w prawie, ale mają też, bo to jest najistotniejsze w świecie mediów, w świecie w zasadzie takiej polityki uprawianej na zasadzie reality show. Obrazek,
dobrze, ale
który powoduje, że dzisiaj opinia publiczna uważa, że Polacy odpowiadają za Holokaust, bo propaganda...
Dobrze, ale pan cały czas mi mówi, pan cały czas opisuje mi świat, natomiast proszę się nie gniewać, pan ucieka od...
Czyli, dobrze.
Sekundkę, ale pan pozwoli, że jednak dokończę. Pan ucieka od odpowiedzi na zasadnicze pytanie w tej sprawie. Nie jak wygląda świat i co robią Niemcy, tylko co teraz zrobi polski rząd. Pan mówi, musimy przedstawić opinii publicznej. Jak, pytam?
Po prostu.
No, ale, znaczy,
nie,
jak,
nie, nie, nie.
Jak
mamy,
po prostu?
Mamy...
Mamy. No to proszę nam to wytłumaczyć. Co to znaczy po prostu?
Po prostu.
W trzech krokach.
Po prostu. To znaczy przedstawić, jak wyglądała okupacja niemiecka w Polsce.
Zna pan taką...
I porównać ją mamy teraz... Cały świat będzie obserwował wojnę na Ukrainie.
To same przez to samo. To znaczy, jak przedstawić? Odpowiada Jacek Żalek, należy przedstawić. No, pan wybaczy, no, z logiki to by pana oblali na tym egzaminie po prostu w trybie natychmiastowym.
Nie.
Naprawdę by pana oblali.
Dlatego, że...
Przepraszam, u mnie na studiach by pana oblali, no nie wiem jak na waszych. No oblaliby pana, no, z logiki, no. Miałem logikę. By był docent Omyła, zbiór psów i zbiór niepsów.
Okej. Czyli jeżeli mamy zastosować logikę formalną, bo przechodzimy teraz...
Nie, panie pośle, to... panie ministrze, poważne pytanie, a pan się teraz bawi. Ja zadaję panu konkretne pytanie. Proszę mi w trzech krokach powiedzieć, jeżeli może to być łatwiej. Co zrobić rząd polski, żeby przekonać Niemców do płacenia reparacji? Chyba, że pan
odpowiadam.
Powie...
Może być? Umiędzynarodowić tą sprawę. To oznacza przekazać opinii publicznej prawdziwą informację na temat, jak wyglądała okupacja.
Myśli pan, że ludzie na świecie nie wiedzą, jak wyglądała
oczywiście,
okupacja?
Że nie. Oczywiście, że nie. Nie wiedzą.
To zrobić. Rządzicie 7 lat, dobrze liczę?
Ale
prawie 8.
To jest odpowiedzialność, to nie jest odpowiedzialność jednego rządu, to jest odpowiedzialność całej...
No to już
całej...
macie dwa rządy. Dwie
całej
kadencje.
Klasy politycznej.
Nie, ale sekundę, no panie pośle, ale... no przecież to jest jakieś...
Dobra,
to
są umiędzynarodowienie jakieś... tego sporu, bo to jest spór międzynarodowy, i do tego przekonanie naszych partnerów, którzy też mają roszczenia, jak Grecy, jak Włosi.
Włosi będą, przepraszam, występowali roszczenia? Chryste, panie, wydawało
nie,
mi się, że Włosi...
tak samo. Sądy włoskie od czasu do czasu na podstawie pozwów cywilnych domagają się i Niemcy cały czas mówią nie. Więc to nie jest tak, że reparacje wojenne dotyczą tylko i wyłącznie Polski. W momencie, kiedy zdecydowana większość państw, a ja powiem dlaczego, bo tak naprawdę nasz spór z Niemcami będzie dopiero wtedy skuteczny, kiedy,
dobrze, jeśli my wciągniemy
kiedy
innych.
Europejska opinia publiczna upomni się o jeszcze jedną kwestię, a mianowicie o sprawy związane z kryzysem euro. Większość państw europejskich straciła na wprowadzeniu euro. Od Francji...
Nie, ale jak pan łączy reparacje z kryzysem euro, to ja przyznaję,
że... Ma to znaczenie, dlatego że... Ma to absolutnie znaczenie, dlatego że jeżeli będzie wspólna koalicja...
Czy mógłbym je zadać?
Proszę bardzo.
Dziękuję serdecznie. To, wie pan, ja chciałbym do poważnej sprawy przejść, a nie do rozważań, co by było, gdyby ewentualnie. Otóż poważne pytanie to jest takie, czy w sprawie... ustaw mających nam ułatwić dostęp do pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy, istnieje konflikt między rządem a prezydentem. Minister Buda, ja nie ogarniam, który minister jest, minister Puda i minister Buda. Tym razem minister Buda. Tak, tym razem minister Buda powiedział, że prezydent w zasadzie jest już uspokojony i już na wszystko się godzi, ale Andrzej Duda napisał, że nie wiem, od kogo pan minister Buda czerpie takie informacje, ale są one nieprawdziwe i w swojej wypowiedzi niestety mija się z prawdą. No jeżeli prezydent pisze ministrowi, że pan łże jak pies, tylko grzecznie mu to pisze, no to to jest konflikt.
Nie, to nie jest konflikt.
A, to przepraszam.
To nie jest konflikt.
A, to przepraszam.
To jest dowód na to, że trzeba rozmawiać z panem prezydentem.
Nie, ale
pan
jest,
prezydent,
to
pan
żarty,
prezydent jasno
robi.
Powiedział, jakie ma
panie
oczekiwania.
Panie pośle, panu prosto w oczy powiedział, że pan łże jak pies, to pan uznał, że ja panu komplementy prawie, czy raczej niekoniecznie?
Na szczęście...
Nie, ja panu tego nie mówię, ale czy gdybym jednak posunął się do tego... To by pan uznał, że to jest element jakiejś, nie wiem, sympatii szczególnej do pana?
Wracamy do logiki formalnej?
Nie, panie
jest
pośle.
Jest tu wnioskowanie, wynikanie?
Panie pośle, jeżeli...
Prezydent powiedział... Prezydent tak naprawdę powiedział to, że...
Minister Buda kłamie, tak. Tak to powiedział.
Nie,
tak to powiedział.
Nie, nie. kompletnie nie.
Przepraszam, w swojej wypowiedzi niestety mija się z prawdą.
Że
zapewne
jest...
chciał dodać, mija się z prawdą nie bez udziału świadomości, bo to jest grzeczne określenie kłamstwa.
Chodzi tylko o to, że prezydent nie jest dzisiaj na bieżąco informowany o postępach i prezydent apeluje jedną rzecz. Dogadajcie się w koalicji, przygotujcie projekt ustawy, przegłosujcie ten projekt ustawy.
Dobra, to zostawmy to,
trafi
mówicie,
do mnie
to
na biurko i prezydent powiedział tak, jeżeli ta ustawa będzie konstytucyjna, czyli będzie zachowywała prerogatywy, które ma prezydent w ustawie zasadniczej.
Ale to wiemy, co powiedział prezydent, tylko ja zadaję panu pytanie, czy jest konflikt, a pan mówi, nie ma żadnego konfliktu.
Ale nie ma, naprawdę nie ma,
nie
ma konfliktu.
Czyli Andrzej Duda pisze, że tak, minister kłamie i to nie
ale
jest konflikt.
Nie dla, ale przepraszam.
No tak, ale pan, proszę mnie nie przepraszać. Ja w ogóle nie czuję się
pan
obrażony.
Pan prezydent tylko i wyłącznie zdystansował się do słów ministra, który mówi, że prezydent jest na bieżąco informowany o przebiegu tego procesu.
Nie, on się nie zdystansował. On zarzucił ministrowi w budzie kłamstwo.
Nie, to są dwie różne rzeczy. Jest czym innym konflikt, a czym innym nie brać kłamstwo. Udziału bieżącego w przygotowywaniu projektu ustawy.
Już to są dwie różne rzeczy. Minister Buda ługał, czy nie ługał? Zostawmy więc to, czy Andrzej Duda z kolei ma rację, czy nie ma. Czy Łukasz Mejza, pański kolega partyjny, powinien kandydować do Sejmu? Na nadchodzących wyborach, rzecz jasna.
To raczej pytanie do jego wyborców.
Nie, to jest pytanie do pana. Pan jest wiceprezesem Partii Republikańskiej. Jeżeli przez chwilę potraktujemy ten byt poważnie, czyli Partię Republikańską, wiem, to trudne zadanie, ale przez chwilę udawajmy, że to jest poważna partia. No to w tej sytuacji, czy wy będziecie rekomendowali Łukasza Mejzę jako kandydata?
Czy ja mam w takim razie udawać, że to jest poważna redakcja?
Nie, może pan sobie robić, co pan chce. Na przykład nie odpowiadać na pytania, czyli to, co pan robił dotychczas.
Odpowiadałem na pytania.
Dobrze, to co z Łukaszem Mejzą?
Moim zdaniem, jeżeli wywiązuje się ze swoich poselskich obowiązków, powinien kandydować.
Powinien.
Tak, i to decyzja powinna należeć...
I to, że naciągał ludzi, a w zasadzie chciał naciągać ludzi na...
Od chciał do naciągał jest daleka droga.
Pan jako prawnik wie doskonale, tak, że za chęci można ludzi skazać.
Za zamiar, tak, można. No, można. Ale można. Jeżeli zamiar polegał tylko na pomyśle i został zaniechany...
A jak się panu podoba taki zamiar? Pan ma dziecko, ja mam dzieci. I gdyby któremuś z tych dzieci stało się coś strasznego i przyszedł do pana naciągacz, który mówił, zostaw to, ja
ale
mam
nie, to
takiego...
Jest, to
pan
jest...
dokończy. Pan pozwoli, że dokończę. Takiego szamana, który jak pan mi wyskoczysz ze wszystkich swoich pieniędzy, to on go uleczy. No przecież to są... Wie pan, to jest żerowanie na największym nieszczęściu ludzkim, jakim jest ciężka choroba dziecka. Na największym nieszczęściu.
I dlatego
pan uważa, że Mejza powinno się nagrodzić.
Nie. I dlatego uważam, że naprawdę... Niedostrzeganie belki we własnym oku, a dostrzeganie źdźbła w sytuacji, w której moje pierwsze pytanie i tak naprawdę powód, dla którego dzisiaj jesteśmy partią republikańską, a nie środowiskiem związanym z porozumieniem, to był konflikt związany o to, czy my możemy jako partia legitymizować działania jednego z profesorów, który robi to...
Którego?
A to profesor Maksymowicz. Mhm. Który robi to niemalże to samo, czyli leczy komórkami macierzystymi, wiedząc o tym, że ta terapia jest nieskuteczna.
Czy profesor Maksymowicz pana zdaniem naciąga ludzi?
Zdecydowanie tak uważam. Mhm. Tylko on to robi. A Łukasz Mejza spotkał się z kolegą, który twierdzi, że został wyleczony niedokładnie taką samą terapią. Niedokładnie taką samą terapią. I powiedział, dobrze, ja ci pomogę. Nie założył konta.
Ta rozmowa już się tu odbyła na ten temat. Tak. I pan mówił dokładnie to samo.
Tak. Pan zdaniem... mówi, bo jestem przekonany.
Tylko wie pan... Poza wszystkim innym, różnica jest taka, że profesor Maksymowicz jest profesorem medycyny. Łukasz Mejza jest z zawodu...
Był przedsiębiorcą.
Tak, po jakiejś wyższej szkole płukania wiśni. I to jest ta różnica, wie pan, że być może pan swoim autorytetem medycznym stwierdza,
nie mam takiego,
że Maksymowicz autorytet. Nie ma racji i źle leczy.
Nie, tylko miałem okazję wysłuchać tych, którzy czuli się pokrzywdzeni.
No to niech się pan nie gniewa, ale to są opowieści dziwnej treści. Pan ponosi odpowiedzialność za słowa. No wie pan, jeżeli Maksymowicz jest naciągaczem, który ludzi naciąga, to powinien...
Wiedząc, że terapia pan jest nieskuteczna.
To powinien pan zawiadomić, oprócz prokuratury, sąd lekarski, bo to oni powinni się zająć naciągaczem. A jest obok Łukasz Mejza, który mówi, nie, Łukaszek jest super gość, będzie kandydował. Panie pośle,
naprawdę?
Nie widzi pan żadnej różnicy tutaj?
No to właśnie to samo pytanie chciałem zadać. Nie widzi pan, redaktor, różnicy?
No ja właśnie widzę. Mamy z jednej strony profesora medycyny, z drugiej strony zwykłego naciągacza i hochsztaplera. Tak.
Nie, to jest bardzo nieuczciwe. To jest bardzo nieuczciwe.
To jest nieuczciwe.
Tak,
czyli Maksymowicz nie jest profesorem.
Jest profesorem.
Kupił dyplom.
Otóż to.
Kupił i dyplom, który mu zrobił, wydrukował na
drukarze Mejza. Nieuczciwym jest podawanie stopnia naukowego i przy jednej osobie, a przy drugiej.
Ale
Mejza
nie ma żadnego stopnia naukowego. No co mam powiedzieć, przepraszam.
Ale to dlaczego? To
jakim od razu stopniem obrażać? Naukowym mam posła
Mejzę? To obraza, od razu obrażać?
Mhm, dobrze. Zostawmy w takim razie posła Mejzę. Ostatnie pytanie to jest pytanie Jarosława Gowina, który wygląda na to, że odchodzi z polityki. Pan był z nim związany przez wiele lat. Żałuje pan tego?
Znaczy, żałuję, że tak rozcieńczył potencjał, jakim dysponował. Że popełnił błąd, duży błąd polityczny, między innymi związany z tym, że dał się zwieść ludziom, którzy go po prostu oszukali.
Pan zostawił Gowina po latach. To jest pytanie, czy pan nie żałuje tego, że taka postać, Jarosław Gowin, odchodzi z polskiej polityki? To pytanie zadamy.
Tą decyzję podjął sam, decydując się na grę z ludźmi, którzy go po prostu wprowadzili w błąd.
Pytanie. Ja naliczyłem 10 partii, do której pan należał, ale mogę się mylić. Ile ich było?
Nie liczyłem.
Ale było zawsze... ale zdychę na pewno, prawda?
Zawsze były to partie konserwatywne.
Koalicja Konserwatywna, SKL, Przymierze tak. Prawicy, LPR, HRS, UPR, nie, PiS, nie. PO, Polska Razem, Porozumienie, Partia Republikańska, a AWS-u jeszcze nie zamieściłem.
To... SKL to był właśnie AWS, bo to było...
Ja wiem, no dobra, to niech będzie. 10 na razie. Do ilu partii dobije pan poseł, pan minister Jacek Żalek w swojej karierze?
Panie redaktorze, dobrze pan wie, że w czasach, kiedy ja się zapisywałem, dobra, czyli jakieś 15 czyli lat temu do partii politycznej,
na razie
partie trwały pół roku. Koalicja Konserwatywna przekształciła się w SKL. SKL
dobra, nie, błagam,
stworzył,
nie, błagam, tego nie
stworzył AWS.
Dobra,
AWS,
pan mi to wytłumaczy po programie,
AWS,
dobra?
Nie po programie, bo w trakcie audycji zadał mi pan to pytanie, więc odpowiadam w trakcie audycji.
10 partii na razie, ale to nie jest pańskie ostatnie słowo. I za to pana lubimy, naprawdę. Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki
regionalnej. Nie, to jest bardzo nieuczciwe. Dlatego,
wiceprezes.
Dlatego, że przynależność do partii to jest identyfikacja z programem i ze światopoglądem.
Panie pośle, zaraz mnie zabiją, muszę zakończyć tę rozmowę, naprawdę. Postanawiam serdecznie.
Jeżeli pan zaprasza gości po to, żeby z nich drwić, a nie po to, żeby z nimi rozmawiać,
dobra,
to proszę mi pozwolić.
Pożegnajmy.
Ja nawet będąc
panie
w platformie,
pośle,
bym mega konserwatywnym politykiem.
Radia RMF.
Po prostu konserwatysta szuka swojego miejsca.
Do widzenia państwu. Ale jak państwo są zainteresowani, nie, Jacek Żalek będzie jeszcze mówił. To wszystko będzie transmitowane w naszych mediach społecznościowych. Do widzenia państwu.